Przeczytajmy fragment z listu do Galacjan. List do Galacjan, 5 rozdział od 19 wersetu. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocą zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Ojcze naszego odwiecznego słowa, cieszymy się z tego, że Twoje słowo już, że jest przed nami, że możemy je rozważać, że możemy w nim trwać. I modlimy się do Ciebie w imię Jezusa, prosząc Cię, aby Twój Duch otworzył to Słowo dla nas, otworzył nasze uszy, abyśmy Twoje Słowo usłyszeli. Modlimy się o to w imieniu naszego jedynego pośrednika. Amen. Mamy niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica, Dzień Zesłania Ducha Świętego, był to 50. dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy Duch Święty zstąpił na ziemię, zstąpił na Kościół i żyje, działa, jest obecny. Zstąpienie Ducha Świętego jest integralną częścią Bożego dzieła odkupienia. Ojciec wybrał nas przed założeniem świata, Syn Boży umarł za nas na krzyżu, a Duch Święty wzbudził w nas wiarę, zachowuje w wierze i prowadzi do uświęcenia. Czyli obecność Ducha Świętego w życiu Twoim, w życiu każdego wierzącego, to nie jest bonus do naszego zbawienia, to nie jest dodatek. Jezus nie posłał nam Ducha Świętego jako superpower, jako taki dodatkowy silniczek dla niektórych chrześcijan, którzy chcą coś więcej niż takiego zwykłego niedzielnego chrześcijaństwa. Posłał Ducha Świętego dla każdego wierzącego, aby Duch Święty wprowadzał w nasze życie rzeczywistość krzyża, żeby prowadził każdego z nas do nawrócenia, do uświęcenia, do dojrzałości na obraz Chrystusa. Czyli Duch Święty nie został ci dany po to, żebyś coś miał, żebyś się nim szczycił i chlubił, ale żebyś w jego mocy uświęcał się, uśmiercał grzech, służył, wydawał owoce wiary. Czyli tak naprawdę nie można być zbawionym, nie mając Ducha Świętego. To nie jest tak, że mamy połowę wierzących, którzy mają Ducha i połowę wierzących, którzy nie mają Ducha. Jeżeli nie masz Ducha Chrystusowego, nie należysz do Boga. Rzymian 8:9. Ale wy nie jesteście w ciele, mówi apostoł, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeżeli nie masz Ducha Chrystusowego, nie należysz do Boga. Podobne słowa mamy w liście do Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Dlatego nie musisz modlić się, Panie Boże, daj mi Ducha Świętego, bo jeżeli jesteś wierzący, to masz Ducha Świętego, natomiast możesz się modlić o napełnienie Duchem Świętym, o to, żebyś chodził w mocy Ducha Świętego, abyś korzystał z mocy Ducha Świętego, ale nie o to, żebyś miał Ducha Świętego. Dlatego, że jeżeli nie masz Ducha Chrystusowego, to apostoł mówi, to nie należysz do Chrystusa. Także jeżeli w tobie mieszka Duch Święty, należysz do Jezusa. Jeżeli nie masz go w sobie, należysz do rodziny Adama, zbuntowanego ojca. Czyli albo jesteś w jednej rodzinie, rodzinie Chrystusa, albo jesteś w drugiej rodzinie, rodzinie Adama. Pytanie brzmi, no dobrze, to skąd mam wiedzieć w takim razie, czy Duch Święty mieszka we mnie? Skąd mam wiedzieć w takim razie, do której rodziny należę? I w dzisiejszym tekście apostoł Paweł odpowiada, mówiąc, że drzewo poznaje się po owocach. I wymienia najpierw owoce ciała, a potem owoce ducha. I zwraca uwagę na to, że to nie są rzeczy ukryte. Owoce jednego drzewa i drugiego drzewa są jak najbardziej widzialne. I apostoł wymienia nazwy tych owoców, żebyś mógł się upewnić, żebyś popatrzył na swoje gałązki i upewnił się, czy te owoce, albo jakie owoce są na twoich gałązkach. Ktoś może zapytać, no dobrze, ale co na przykład z chrztem? Czy to właśnie chrzest nie powoduje, że otrzymujemy Ducha Świętego? No odpowiedź brzmi, może tak być, ponieważ Duch wieje jak chce i gdzie chce, ale to nie jest tak, że Bóg dał nam jakąś receptę na otrzymanie Ducha. Na zasadzie włóż na kogoś ręce i módl się, a na pewno Duch Święty stąpi na ciebie. Ochrzcij się, a na pewno Duch Święty stąpi na ciebie. Musisz się narodzić w chrześcijańskiej rodzinie, a na pewno Duch Święty stąpi na ciebie. Chrzest włącza nas do rodziny Bożej. Chrzest wzywa nas do prowadzenia życia, które jest tutaj scharakteryzowane przez owoce Ducha Świętego. Chrzest jest Bożym darem, ale jest Bożym darem ku błogosławieństwu, jeżeli odpowiadamy na niego wiarą, albo jest Bożym darem ku przekleństwu, jeżeli odpowiadamy na niego niewiarą. Chrzest stawia cię w przymierzu, chrzest włącza cię do ciała Chrystusowego, ale nie zastępuje ani nie gwarantuje owoców Ducha Świętego. Owoce Ducha to owoc wiary, a niekoniecznie chrztu. I tutaj Paweł w naszym tekście dzisiaj przedstawia dwie listy. Listę owoców ciała i owoców ducha. I nie chodzi o to, że treść tych dwóch list jest inna. Paweł mówi, że te dwa rodzaje owoców są jakościowo zupełnie odmienne. To są jakościowo dwie listy zupełnie różnych rodzajów rzeczy. Z jednej strony mamy stwierdzenie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Z drugiej strony mamy stwierdzenie, że darem Bożym jest życie wieczne w Chrystusie. I Paweł mówi, że dzieła ciała i dzieła ducha są zamanifestowane. On tutaj nie mówi o niewidzialnych drzewach z niewidzialnymi owocami. I teraz zanim przyjrzymy się owocom ducha, przeczytamy zaraz jeszcze raz listę owoców ciała. Dlatego, że jeżeli to są nasze owoce, no to mówi, jakiego rodzaju drzewem jesteś. Drzewo poznajemy nie po tabliczce, którą ktoś postawi przy nim, ale po owocach, które rodzi. Tak? Może się okazać, że jakiś dowcipniś przed jabłonią postawi tabliczkę lipa albo wierzba. I czasami niektórzy chrześcijanie w taki sposób o sobie mówią. Mam tabliczkę chrześcijanin. Ale to nie tabliczka świadczy o tym, jakiego rodzaju drzewem jesteś, ale to, jakiego rodzaju owoce rodzisz. Czyli spoglądajmy na gałęzie, patrzmy na owoce. Jeżeli widzimy, smakujemy, dotykamy właściwych owoców, no, widzimy, jakiego rodzaju drzewem jesteśmy. Także to jest rzecz jak najbardziej sprawdzalna. Biblia mówi, że bierzemy udział w bitwie. I chociaż ta bitwa, wiele bitew jest takich, można powiedzieć, w sercu. To są wiele bitew jest w naszym umyśle. Wiele bitew jest niewidzialnych, ale istnieją zewnętrzne przejawy, kto w tych twoich niewidzialnych bitwach zwycięża. Ciało czy duch? I zanim Paweł tutaj przedstawi owoc ducha, najpierw przedstawia dzieła ciała. I ta lista dzieł cielesnych ma kluczowe znaczenie, ponieważ są to praktyki, które charakteryzują nieodrodzonych, niewierzących, zagubionych ludzi. I oczywiście odkupiona osoba, zbawiona osoba, może upaść w któryś z tych grzechów, które Paweł tu wymienia jako uczynek ciała, ale różnica polega na tym, że osoba odrodzona nie żyje tym grzechem, nie żyje w tym grzechu, ale zrywa z nim i nawraca się. Także jeżeli ta lista charakteryzuje styl życia danej osoby, to jest to dowód na to, że korzeń jest zgniły, że drzewo jest martwe, że ta osoba nigdy nie została narodzona na nowo. Także ponieważ ta lista zawiera dosyć groźne ostrzeżenia, to ważne jest, żebyśmy podali krótką charakterystykę każdego z podanych tutaj uczynków ciała, zanim przyjrzymy się owocom ducha. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo. Po kolei, przeteczeństwo. Przeteczeństwo to jest wszelka aktywność seksualna poza przymierzem małżeńskim. Seks przedmałżeński, homoseksualizm, wszelka aktywność seksualna poza więzią przymierza małżeńskiego to jest wszeteczeństwo. Dalej, nieczystość. To jest rodzaj zachowania, który byśmy nazwali brudnym. Brudny język, brudna mowa, brudne czyny, brudne myśli. Rozpusta. Rozpusta to niepohamowane pożądanie, to jest taki, można powiedzieć, dziki, rozwiązły styl życia, nieskrępowany styl życia poza jakąkolwiek samokontrolą. Babochwalstwo, kolejny owoc ciała, czyli wielbienie fałszywych bogów. I chociaż w Polsce nie mamy raczej problemów z kultem Zeusa, w Gdańsku raczej nie mamy problemów z kultem Neptuna, ale mamy innych, bardziej wyrafinowanych bogów, którym stawiamy ołtarzyki. Pieniądz, telefon komórkowy, seksualność, muzyka, auto, praca, rodzina i tak dalej. Czary, kolejny z grzechów. Czary, niektórzy mówią, że to jest stary grzech, tylko że jeżeli to jest stary grzech, to bym powiedział, że to jest stary grzech, który wciąż ma się dobrze w XXI wieku. Pomyślcie o takich rzeczach jak wróżbiarstwo, okultyzm, astrologia, różdżkarstwo, spirytyzm, horoskopy. Do tej grupy bym też zaliczył używanie narkotyków. Także czary wciąż mają się dobrze dzisiaj. Wrogość, kolejny uczynek ciała. Podłożem wrogości jest gorycz i żółć. Tak, wrogość niekoniecznie musi oznaczać jawną konfrontację. Jej przejawem jest po prostu brak miłości, ciągły sprzeciw, ciągły żal o coś do kogoś, ciągły polemiczny duch wobec kogoś. Spór. Spór przejawia się w umiłowaniu kontrowersji, umiłowaniu kutliwości. Spór nienawidzi spokoju, jakiejś normalności, ponieważ jest nudno, nic się nie dzieje. Z każdej różnicy, z każdej drobnej sprawy należy zrobić temat napięcia i sporu. Zazdrość. Zazdrość to jest egocentryczny duch, który gardzi osiągnięciami i zwycięstwami innych ludzi. Zazdrość często wiąże się z zawiścią, czyli skoro ja tego nie mam, to ty też nie możesz tego mieć. Jej ulubionym pojazdem zazdrości jest walec, który zrównuje wszystkich i wszystko. I nie tylko zawiść chce odebrać dobra materialne innym, skoro ja tego nie mam, to ty też nie możesz mieć, ale też potrafi niszczyć radość. Skoro ty się radujesz, a ja nie, to ja cię chcę ściągnąć w dół do mojego poziomu. Nie będę się z tobą radował. Chcę zabić w tobie twoją radość. Gniew. Gniew to nieopanowana emocja, wyładowywana bardzo często wobec niewłaściwych osób, w niewłaściwy sposób i w niewłaściwym czasie. Człowiek zagniewany to jest wulkan i to nawet nie musi być ktoś, kto podnosi głos. To może być ktoś, kto jest całkiem cichy, kto niekoniecznie krzyczy na przykład, ale widzisz, patrząc na tę osobę, widzisz, że para bucha mu z uszu i tylko po prostu potrzebuje jakiegoś drobnego pretekstu, żeby lawa się wylała. Knowania. Tym słowem bym scharakteryzował oddziały partyzantów w jakiejś grupie, w kościele, w rodzinie, w jakiejś grupie, którzy uprawiają jakieś politykierstwo za plecami innych. Są opanowani takim bezwzględnym pragnieniem osobistego zysku kosztem innych, sięganie po wpływy, władzę, bogactwa, zgodnie z planem, ale z planem przygotowanym w piwnicy, wtedy, kiedy wszyscy śpią. Właśnie. To są wszelkie podziały i schizmy. W przeciwieństwie do knowań, właśnie tutaj nie wykluczają uprawnionych, legalnych form sprzeciwu. Człowiek zwaśniony bardzo często działa otwarcie. Uważa, że należy zawsze walczyć, jak to on mówi, o dobrą sprawę, ale okazuje się, że charakteryzuje go duch sporu. Nieustannie się kłóci, tworzy grupy za i przeciw. Wspaniale zna wszystkie regulaminy, wszystkie przepisy i używa poszczególnych podpunktów i paragrafów, żeby osiągnąć swoje cele. Odszczepieństwo to jest trąd umysłu, sekciarstwo, schizma, gromadzenie się wokół błędu, czyli człowiek słyszy prawdę, widzi światło, ale dobrowolnie wybiera kłamstwo. Przejawem może być podgryzanie służby Kościoła, służby wiernej służby innych chrześcijan. Jeszcze trzy rzeczy. Zabójstwa. Większość ludzi oczywiście nie jest mordercami, ale należy pamiętać o słowach Chrystusa, że przejawem złamania przykazania nie zabija jest nienawiść wobec brata. Owocem ciała jest nie tylko fizyczne zabójstwo, ale pochodne jemu gniew, raniące słowa, wszystko to, co ma na celu zniszczenie bliźniego. Przedostatnia rzecz, pijaństwo. Nie chodzi tutaj o samo picie alkoholu, lecz o odurzenie pod wpływem alkoholu, które prowadzi do zniekształconego postrzegania rzeczywistości, które prowadzi do rozwiązłości, które prowadzi do finansowej ruiny i które prowadzi do uzależnienia. Pijaństwo jest owocem ciała, tak samo jak inne grzechy, i odnosi się nie tylko zresztą do alkoholu, ale też na przykład nadużywania narkotyków czy innych środków odurzających. I w końcu obżarstwo to jest grzech czy styl życia dzikiego imprezowicza, który nie lubi żadnych ograniczeń. Obżarstwo nie sięga z dziękczynieniem po Boże dary, ale chwyta w postawie należy mi się. Im więcej, tym lepiej. Także to jest lista owoców ciała. I zaraz przyjrzymy się owocom ducha. I co ważne, Biblia rozróżnia owoce ducha od darów Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego jeszcze niekoniecznie świadczą o twojej wewnętrznej przemianie. Dary Ducha Świętego to na przykład dar nauczania, dar ewangelizacji. Można być na przykład wspaniałym nauczycielem albo wspaniałym misjonarzem w Afryce, a więc otrzymać dar Ducha Świętego, ale nie mieć Ducha Świętego. Być człowiekiem nieodrodzonym. Czyli możesz dostać do ręki miecz, ale to jeszcze nie oznacza, że jesteś rycerzem. Pan Jezus niektórym ludziom, którzy posiadali dar wypędzania demonów, w Jego imię powie: nigdy was nie znałem. Prawdopodobnie rzeczywiście wyganiali demony, mieli ten nadprzyrodzony dar, mieli ten miecz, ale nie byli rycerzami. Także dary ducha jeszcze nie świadczą, że twoje serce zostało przemienione i że jesteś dzieckiem Bożym. Drzewo poznajemy po owocach, a nie po wstążkach, które wiszą na gałęziach. Możesz mieć piękne wstążki, możesz mieć piękne, spektakularne dary Ducha Świętego, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteś zdrowym drzewem. Zwróćcie uwagę, kiedy przyjrzymy się tej liście owoców Ducha Świętego, to zwróćcie uwagę, że one wszystkie dotyczą cech charakteru chrześcijanina. To jest ciekawe. Nie? Możesz mieć poprawną teologię, poprawne poglądy, ale nie mieć Ducha Świętego. Podobną rzecz mamy, kiedy mamy listę kwalifikacji starszego zboru. Kiedy zobaczymy na kryteria, kto może być starszym zboru i zobaczymy na proporcje, to zobaczycie, że około mniej więcej 80% cech starszego zboru to jest opis jego życia, jego charakteru. Natomiast około 20% zajmuje opis jego przygotowania teologicznego, intelektualnego, biblijnego, jego wiedzy. Zwróćcie też uwagę, że owoc ducha stoi w jaskrawym kontraście z uczynkami ciała. To nie jest owoc ducha i owoc ciała, to nie są dwa różne owoce, na zasadzie porzeczka kontra truskawka. To jest raczej porównanie na zasadzie zgniła porzeczka, pyszna porzeczka. To jest zupełnie inny rodzaj owoców. Owoc ducha to nie jest jakiś naturalny produkt w nas. Owoce, które Paweł tu wymienia, to są rzeczy jak najbardziej duchowe, dlatego że nie jesteśmy w stanie ich wyprodukować o własnych siłach. Nie ma takiej fabryki, przetwórni owoców w tobie, która produkuje te owoce, które Paweł wymienia na tej liście. Możemy być zdolnymi kaznodziejami bez Ducha Świętego, możemy być genialnymi teologami w ciele, możemy być srebrnymi ustami poza łaską. Tych owoców, które Paweł wymienia, nie wydasz bez Ducha Świętego. I to nie jest przypadek, że owoc ducha, nawet wśród wierzących, często nie jest podnoszony jako test naszej prawości i wierności. Tak, istnieje często w nas jeszcze wciąż jakaś cielesność, że wolimy stawiać inny standard na to, kto jest wierzącym. I stawiamy inne standardy. Czy chodzisz do kościoła, czy jesteś ochrzczony, czy mówisz językami, czy prorokujesz. Mówimy, test owoców jest tutaj zbyt wysoki. Dlatego często w ramach naszych chrześcijańskich subkultur wolimy stawiać sobie jakiś niższy level, mniejszy test, dzięki któremu będziemy mogli uznać siebie za w porządku chrześcijan. Tak, podjąłem kiedyś decyzję, jestem chrześcijaninem. Mam wspaniałe dary Ducha Świętego, jestem chrześcijaninem. Niektórzy nawet dążą, żeby pogodzić uczynki ciała z uczynkami ducha. Także mamy wiele wymówek, żeby nie mierzyć naszej pobożności Bożą miarą, czyli miarą owoców Ducha Świętego. Czyli czytamy owocu miłość. No tak, tak, wiem, to jest taki owoc Ducha Świętego. Tak, wiem, to jest w Biblii. No ale skąd wiadomo, kto ją ma? Skąd wiesz, ile ja jej mam? Proszę, nie oceniaj mnie przez pryzmat standardu łagodności, wstrzemięźliwości. Cierpliwość? Daj spokój, przecież każdy jest tylko człowiekiem. Każdy jest tylko słabym człowiekiem. I owszem, jesteśmy ułomnymi ludźmi, nikt nie przeczy, ale wciąż pytanie brzmi, do której rodziny należysz? Rodziny Adama czy rodziny Jezusa? Czy kiedy widzisz u siebie uczynek czy owoc ciała, czy wyrzucasz go ze swojego sadu? Przebierasz miskę z owocami, natrafiasz na jakiś owoc ciała, czy mówisz precz, wyrzucam, to jest zgniły owoc, wywalam go, czy myślisz, a, zgniły owoc, czemu nie? Niech sobie poleży. I tak większość jest zdrowych. I tak każdy w domu ma jakieś tam zgniłe owoce. Dlaczego ja nie mam mieć trzech w mojej misce? Jeżeli ktoś z proszącym tonem o zrozumienie ci powie, że słuchaj, ale brak cierpliwości, brak miłości, brak łagodności, to są naprawdę bardzo ludzkie cechy, to odpowiedź brzmi, tak, to są bardzo charakterystyczne cechy dla synów i córek Adama, ale synowie i córki Boże rodzą inne owoce. Oni uśmiercają ciało wraz z jego grzesznymi uczynkami i wydają owoce ducha. Także tutaj Paweł, kiedy wymienia owoce ciała, to nie mówi to o ludzkich słabościach. On mówi o uczynkach ciała, które odwodzą nas od Boga. Mówi, że zazdrość wymagała krzyża, a nie szminki. Chciwość wymagała odkupienia, a nie gry w pokera na pieniądze. Rozwiązłość wymagała uśmiercenia, a nie zgaszonego światła. Nie chodziło tylko o pomalowanie farbą tych rzeczy, żeby je zamaskować, żeby inni nie widzieli, ale chodziło o to, żeby te rzeczy po prostu spłonęły. Teraz zobaczcie, owoce ducha. Owocami ducha są 9 owoców. Niektórzy je grupują na 3 grupy, po 3 owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Także przyjrzyjmy się tak jak uczynkom ciała, żebyśmy się upewnili, czy te owoce rosną na twoich gałęziach. Miłość. Miłość to jest radosne ofiarowanie, radosne, ofiarne dawanie siebie. Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale mówi, że miłość nie zazdrości, miłość nie unosi się, miłość nie szuka swego, miłość nie rejestruje otrzymanych krzywd. Miłość to jest coś więcej niż akceptacja. Bóg nie mówi do ciebie, słuchaj, toleruj bliźniego. Bóg mówi, kochaj bliźniego. Dlatego zawistny chrześcijanin, złośliwy chrześcijanin, zimny, bezlitosny chrześcijanin, to jest największy absurd. To jest sprzeczność. To tak jakby mówić o ciemnej jasności albo fałszywej prawdzie. To jest sprzeczność. Miłość nie jest naturalną rzeczą dla człowieka, który bardziej kocha często siebie, bardziej aniżeli innych. I miłość jednocześnie nie mówi, słuchaj, masz kochać innych, a masz nienawidzić siebie. Miłość mówi, że masz kochać innych jak siebie samego. Masz kochać innych na równi z sobą. Czyli masz dbać o siebie, o swój wygląd, swoje zdrowie, swoją duszę, więc w związku z tym okazuj tę samą troskę innym. Czyli miłość przekracza takie nasze naturalne uczucie. Miłość jest postawą czasami wbrew uczuciom, które wywołuje u ciebie dana osoba. Kiedy Bóg kocha grzesznika, to nie dlatego, że och, jak bardzo mi się podobają jego czyny. Bóg kocha grzesznika pomimo tego, co robi. Ale to jest miłość, która przemienia człowieka, która nie pozostawia nas w miejscu, gdzie spotkaliśmy się z nią. Jezus nie mówi, umarłem za ciebie, abyś dalej żył tak, jak żyjesz. Mówi, kocham cię, umarłem za ciebie, abyś był święty. Umarłem za ciebie, abyś dłużej nie żył tak, jak żyjesz. Drugi owoc to radość. Ciekawe, że radość jest tutaj wymieniona jako owoc ducha. A myślę, że to dlatego, że ta radość nie jest radością, którą mamy przez chwilę, kiedy na przykład nasza ulubiona drużyna wygrywa mecz. To nie, radość, którą tutaj Paweł wymienia, to nie jest radość takiego małego szczeniaczka, który dostanie piłeczkę albo kostkę. To jest raczej taki rodzaj nadprzyrodzonej radości, radości z góry. I oczywiście każdy człowiek, również niewierzący, doświadcza pozytywnych emocji, sytuacji, które wywołują w nim uśmiech, śmiech, ale żaden niewierzący nigdy nie doświadczył trwałej radości, którą może dać tylko Duch Święty, ponieważ jest to radość życia blisko Boga z powodu zmiennych okoliczności. Nasze życie to wzloty i upadki, ale radość, o której tu Paweł mówi, to jest stała cecha, to jest coś, co się nie zmienia. Tegoroczny zwycięzca Ligi Mistrzów, myślę, że to będzie Real Madryt, niekoniecznie, Juri ma inne zdanie, niekoniecznie dostanie się nawet do fazy pucharowej w przyszłym sezonie. Ciepłe, przytulne szczeniaczki są przez moment, przez jakiś czas ciepłe, ale potem stają się zimne, kiedy idą do grobu. Ale radość zbawienia jest na zawsze. Możemy mieć różne dni w naszym życiu, ale radość z powodu Boga, Ducha Świętego, który mieszka w nas, powinna być stała. Chrystus, zwycięstwo, które dał nam Chrystus, to nie jest zwycięstwo w jednym sezonie. Zbawiciel nie ma gorszego roku w przyszłym sezonie. Radość ducha jest stabilna. To jest radość, która trwa w cierpieniu, ponieważ to jest radość, która, byśmy powiedzieli, nawet wnika w naszą duszę. Taka radość mówi, gdzieś po angielsku to chyba słyszałem taką tabliczkę, z ją widzieliśmy, na końcu wszystko będzie dobrze. Jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. I to jest taka wielka pociecha. Jeżeli w twoim życiu nie jest dobrze, to nie martw się, to jeszcze nie koniec. To jest tylko pewien etap, który musisz przejść. Jezus był w stanie płakać, ale jego łzy nie rozpuszczały radości, którą miał w sobie, którą wyniósł z domu Ojca. Trzeci owoc to pokój. Pokój to też jest ta transcendentna cecha, też owoc ducha. Istnieje coś takiego jak cielesny pokój, poczucie fałszywego pokoju, ofiarowanego przez fałszywych proroków, przez świat. Fałszywy pokój może być produkowany przez nasze własne serce, ale pokój, który tutaj jest wymieniony, to nie jest taki tchórzliwy, święty spokój osiągnięty przez zgniły kompromis. To jest pokój dokonany przez trwałe zwycięstwo Chrystusa. Tak, kiedy kończą się wojny, podpisane są różne traktaty pokojowe, trwa przez jakiś czas, jest spokój, czasami jest rozejm, ale wciąż jest jakaś taka zimna wojna, w której nawet najlżejszy szelest miecza może zasygnalizować początek nowych działań wojennych. I to dotyczy nie tylko działań militarnych, ale to dotyczy też relacji między ludźmi. Istnieje ogromna różnica między oświadczeniem osiągnęliśmy pokój w naszych czasach, a słowami Jezusa, który mówi pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie tak jak świat daje. Pokój jako owoc ducha też jest trwały. Nikt nie może zabrać twojego pokoju z Bogiem, który masz dzięki wierze. Najgorszą wojną, najgorszym holokaustem w historii jest wojna pomiędzy człowiekiem a świętym Bogiem. Człowiekiem, który się zbuntował przeciwko swojemu Stwórcy. Tą wojnę wywołał człowiek, podnosząc pięść przeciwko Bogu, ale dla chrześcijanina ta wojna się skończyła. Raz na zawsze. Możemy oczywiście niekiedy zasmucić ducha, kiedy grzeszymy, ale on nigdy nie wypowie nam wojny. Pokój został przypieczętowany krwią Jezusa na krzyżu. Został nam przyniesiony przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Czwarty owoc, cierpliwość. I to jest cnota, która odzwierciedla charakter Boga, co oznacza, że chrześcijanin zapieczętowany Duchem Świętym powinien być odporny na zniewagę i złośliwości innych. Chrześcijanin nie powinien się obrażać. Tak? Zapamiętajcie to. Chrześcijanin nie powinien się obrażać. Czasami chrześcijanin może być zagniewany. Jezus czasami był zagniewany, ale Jezus nigdy się nie obrażał. Cierpliwie znosi przeciwności. To owoc, który widzimy u Hioba, który powiedział, choćby mnie zabił, ja jednak będę mu ufać. Cierpliwość jest trudna, czekanie jest trudne. Czekamy na autobusy, kredyty, samoloty, czekamy na pocztę, czekamy na znajomych, z którymi się umówiliśmy. Czekanie, mimo że czasami jest nieprzyjemne, to potraktujcie czekanie jak wodę, która sprawia, że owoc, cierpliwość dojrzewa w was. Także chrześcijanin odrzuca takiego ducha pragmatyzmu. W zasadzie teraz, już, dzisiaj muszę to mieć. Żyje w kategoriach takich długoterminowych celów. Nie sięga po chwilową chwałę, szybką chwałę już teraz, po łatwe życie, ponieważ ma perspektywę celu. Przechowuje skarb w niebie i jest gotów czekać na właściwy czas, kiedy sięgnie po ten skarb, kiedy Bóg mu powie: okej, teraz. Duch jest cierpliwy wobec nas, dlatego owoc, który daje, pozwala nam znosić się nawzajem. Dzięki Duchowi Świętemu możesz znosić swojego małżonka. Dzięki Duchowi możemy znosić się w Kościele. Dzięki Duchowi Jola może znosić mnie. Nie wymagamy natychmiastowego uświęcenia u naszych braci. Cierpliwość nie urządza polowań na drobiny w oku naszego brata. Owszem, nie lekceważy grzechu, ale wie, że walka z grzechem to nie jest walka z człowiekiem. To jest walka o człowieka. To nie jest walka z ciałem i krwią, ale z duchowymi mocami, które pętają ludzi. Piąty owoc, uprzejmość. W Biblii widzimy, że Jezus był silny, ale jednocześnie był uprzejmy. Kiedy spotykał się z takim potężnym, aroganckim charakterem, nie odpowiadał w taki sam sposób. Kiedy spotykał słabych i złamanych na sercu, był czuły. Czytamy o nim, że nigdy nie złamał nadłamanej trzciny. Jego nagana wobec grzesznika zawsze zawiera te dwa elementy. Nazwanie grzechu po imieniu, nazwanie grzechu grzechem i łagodność. Czyli ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej, powiedział do cudzołożnicy. Tak, zgrzeszyłaś. Nie mówię, że to była jakaś ludzka słabość. Zgrzeszyłaś, ale cię nie potępiam. Idź i więcej tego nie rób. Czyli sędzia całej ziemi nie był surowy. W Narni w pierwszej części czytamy, że bubr, bodajże to był bubr, który powiedział o Aslanie, że jest groźny, ale jest dobry. Tak jak Jezus. Jest potężnym, świętym Bogiem, ale jednocześnie jest łagodny. Dobroć. Dobroć to jest w naszych czasach pojęcie względne często. W Biblii czytamy, że ostatecznym standardem dobroci jest charakter samego Boga. Tylko Bóg jest dobry. I teraz pytanie, no to dobrze, to w jakim sensie ja mogę być dobry? Jak mogę rodzić owoc pod nazwą dobroć? No możemy rodzić ten owoc, jeżeli mieszka w nas Bóg, który jest dobry. Jeżeli mamy Ducha Świętego. Jeżeli dążymy do bycia jak Bóg, do odzwierciedlenia Jego charakteru. No i chociaż najlepsze dzieła, ludzkie dzieła, zawsze są skażone jakoś przez grzech, to jednak przez czyny dobra w nas, mimo że nie są doskonałe, to dokonuje się też w nas przemiana i uświęcenie. To Duch w nas powoduje, że człowiek jest zdolny do bezinteresownej dobroci. Także łaska nie tylko odsuwa grzech z nas, ale uzdalnia nas do uczynków dobroci. Wierność, jeszcze trzy owoce. Wierność. Wiara jest darem Boga. To jest też owoc ducha. Wiara, dzięki której jesteśmy zbawieni, nie jest naszym działaniem, pochodzi od Boga. Wiara jest zaufaniem. I to oznacza o wiele więcej niż wiarę w istnienie Boga. Owoc ducha polega na zaufaniu Bogu w naszym życiu, nie tylko w kwestiach wieczności, ale też w kwestiach doczesności. Jeżeli możesz ufać Bogu w kwestii swojego zbawienia, to zaufaj Mu również w kwestiach twoich osobistych wyzwań tu i teraz. Ale owoc wiary to coś więcej nawet niż zaufanie wobec Boga. To oznacza, że sami powinniśmy być godni zaufania. Wierność, człowiek wiary, to jest nie tylko osoba, która ufa, ale to jest osoba, której można zaufać. Czyli jego tak znaczy tak, jego nie znaczy nie. Człowiek wierny dotrzymuje słowa, płaci rachunki, spełnia swoje obowiązki, jest po prostu lojalny. Wierność jest cechą człowieka, w którym mieszka Duch Święty. Przedostatni owoc, łagodność. Człowiek, który jest łagodny, mówiąc naszym językiem, jest dżentelmenem. ale bycie takim autentycznym dżentelmenem to jest naśladowanie Chrystusa. Ponoć ankiety w czasopismach dla kobiet wielokrotnie pokazują, że męskość, jakiej pragną kobiety, to siła i właśnie łagodność. I łagodności nie mylmy ze słabością. Mojżesz był silny, był odważny, a jednocześnie był pokorny i łagodny. Był odważny i łagodny. Nie był mięczakiem, który unika konfrontacji, tak jak Pan Jezus. Łagodność to owoc ducha, który sprawia, że nasze serca mają przystęp do, że nasze słowa mają przystęp do serca człowieka, a nie odbijają się od jego skóry. I ostatni owoc, wstrzemięźliwość. Czyli owocem ducha jest opanowanie, jest samoograniczenie. Tak? Ciało mówi, chcę jak najwięcej, ale duch odpowiada, zdalniam cię, żebyś potrafił się ograniczyć. Ciało mówi, im więcej, tym lepiej, ale duch mówi, niekiedy więcej oznacza gorzej. Niekiedy więcej oznacza bałwochwalstwo. Także duch zdalnia nas, żebyśmy nasze ciała utrzymywali w czystości, chroni nas przed niemoralnością, nieopanowaniem, pożądliwością, gadulstwem, kutliwością. Człowiek mający ducha potrafi pokusie powiedzieć nie. Nie, i to wstrzemięźliwość, umiarkowanie to nie jest coś, co jest trendy dzisiaj w naszych czasach. Wszędzie słyszymy zewsząd, bierz co chcesz, należy ci się, nie ma limitów, stać cię na to, jesteś tego warta, ale duch odpowiada, wezmę tyle, ile daje mi Bóg. Potrafię żyć bez danej rzeczy, ale nie potrafię żyć bez Słowa Bożego. Podsumowując, religijność pozbawiona owoców Ducha Świętego jest religijnością ku śmierci, a nie ku życiu. Taka religijność może zaspokaja potrzeby ciała, ale nie umartwia grzesznych uczynków ciała. Taka religijność zabija, a nie ożywia. Tak zwane tradycyjne wartości, często zdarza się, że rozpalają żądzę serca, a taka zewnętrzna, zwykła przyzwoitość to czasami po prostu pobielany grób. I Paweł kończy ten urywek stwierdzeniem, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Wierzący mają życie od ducha, powinni więc postępować, chodzić w duchu, wypełniając Boże przykazania. Czyli postępuj w zgodzie z tym, kim jesteś. Jeżeli należysz do Jezusa, to twoje ciało zostało ukrzyżowane wraz z Nim. Stare drzewo zostało spalone, zgniłe owoce, jakieś pozostałości po starym drzewie, jeżeli odnajdziesz w swoim życiu jeszcze, po prostu je od razu wyrzucaj. No i kluczowe pytanie właśnie. Jakie owoce rodzi twoje drzewo? Jakie owoce rodzisz? Pragnij owoców ducha. Pragnij je nie tylko spożywać, kiedy widzisz te owoce u innych, ale pragnij nimi częstować innych. To jest coś, co powinno charakteryzować nasze życie razem w Kościele. Kościół to jest Królestwo Ducha Świętego, a nie jakaś cielesna organizacja, których członków łączy wspólny światopogląd. Kościół to jest wspólnota Ducha Świętego. Dlatego zapragnij być jej częścią. Przyczyniaj się, żeby również twoje owoce upiększały ten Boży sad i smakowały tym, którzy go odwiedzają. Pomódlmy się. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje cierpliwe pouczenie Twojego Słowa, które przekazałeś nam, swojemu Kościołowi. Wyznajemy, że ono jest żywym Słowem, nie zaś martwą literą. Dlatego wierzymy, że ma moc przemienić nas, uczynić nas silniejszymi w wierze. Prosimy Cię, Duchu Święty, aby też naszą reakcją na wysłuchane Słowo była ufna wiara widoczna w czynach. Prosimy Cię, przemieniaj nas na obraz Jezusa, abyśmy wydawali właśnie owoce nie ciała, ale ducha. Amen.